Witamy Państwa serdecznie po godzinie 23. W drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze realizuje ją dzisiaj Jarosław Kołowit, a przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiaj nie tylko na tym, jak wygląda rzeczywistość rodziców, przed którymi staje wyzwanie opieki nad dzieckiem narodzonym przedwcześnie. Nie tylko rozmawiamy o tym, jak wygląda cała sytuacja ze strony medycznej, ze strony lekarzy, ale zastanawiamy się też, z jakimi problemami muszą zmagać się zarówno lekarze, jak i rodzice w dobie epidemii koronawirusa. W tej godzinie audycji moim gościem jest Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka. Witam serdecznie.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Zaczniemy od bardzo prostego pytania, ponieważ myślę, że nie każdemu nazwa Fundacji Koalicja dla Wcześniaka może być znana, więc wytłumaczmy słuchaczom, czym zajmuje się wasza fundacja.
Naszą fundację powołaliśmy ponad 8 lat temu. Formalnie fundacja zawiązała się nieco później, ale działaliśmy z początku jako ruch społeczny. Cudowna osoba, ikona polskiej neonatologii, pani profesor Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, wpadła na taki pomysł, że trzeba połączyć siły i coś zrobić takiego, żeby o wcześniakach było głośno, żeby o wcześniakach się mówiło, ale przede wszystkim, żeby docierać do rodziców, docierać do kobiet planujących macierzyństwo i edukować, jak najwięcej mówić o wcześniakach. No i tak to się zaczęło. Pani profesor zaprosiła do współpracy zarówno specjalistów, neonatologów, ale też psychologów, też organizacje rodzicielskie, osoby związane, które mają serce dla wcześniaków i osoby związane też z komunikacją, z tym, które umieją propagować różne tematy. No i tak właśnie wysiłkiem wielu organizacji i wielu osób powstała Koalicja dla Wcześniaka, powstała nasza fundacja, która przez te lata rzeczywiście można powiedzieć, że dużo takich bardzo wymiernych i praktycznych rzeczy zrobiła. Zaczynając od tej części edukacyjnej dla rodziców, przez kilka lat bardzo regularnie wydawaliśmy gazetę Mamy Wcześniaka, która była gazetą drukowaną, trafiała na oddziały neonatologiczne. Artykuły były bardzo rzetelne, pisane przez lekarzy, przez psychologów, przez doradczynie laktacyjne. Wszystkie te osoby, które wspierają rodziców i im pomagają, właśnie rodziców wcześniaków. Kolejną, i ponieważ gazeta przestała być wydawana w formie drukowanej, bo też dostęp do internetu dziś jest bardzo szeroki, to wszystkie jej numery są na naszej stronie www.koalicjadlawcześniaka.pl. Natomiast już tą platformą edukacyjną stała się strona internetowa oraz nasz Facebook, gdzie też na przykład spotykamy się z ekspertami, organizujemy live'y, co było ważne w czasie pandemii, gdzie rzeczywiście dostęp do lekarzy siłą rzeczy stał się nieco trudniejszy. Też rodzice bali się wychodzić z domów, więc taki internetowy dostęp do eksperta też okazał się być istotny i parę spotkań udało nam się zrealizować w takiej formule live'u z ekspertem. Ale jeżeli chodzi o działalność edukacyjną, wydaliśmy też bardzo fajną, myślę, książeczkę ilustrowaną. Dlaczego mój brat jest wcześniakiem? No bo kiedy rodzi się wcześniak, uwaga rodziców skupia się na tym małym człowieku, który pojawił się nieoczekiwanie i za wcześnie na świecie i trochę siłą rzeczy na dalszy plan schodzi starsze rodzeństwo. I po to, żeby dzieci zwizualizowały, uświadomiły sobie, co takiego się stało, co zatrzymało mamę, dlaczego ten brat, który miał się pojawić, a ja się miałem z nim bawić, raptem zabrał mi mamę i tej mamy nawet nie ma w domu, bo ona ciągle jeździ przez wiele miesięcy albo tygodni do tego malucha, którego nawet nie widziałem, na oddział. Więc powstała cudowna książeczka. Właśnie dlaczego mój brat jest wcześniakiem. Powstały też poradniki, poradnik psychologiczny, który wspiera rodziców wcześniaków w tym pierwszym, początkowym, bardzo trudnym okresie. Okresie, który nawet nazywa się fachowo żałobą po niedonoszonej ciąży. To jest bardzo taki trudny czas dla mamy, która no miała inne wyobrażenie o tym, jak to wszystko będzie. Tak? Ona miała donosić ciążę, miał pojawić się zdrowy, śliczny, różowy dzidziuś, miały być spacery, spotkania z koleżankami, które być może też były w ciąży czy mają dzieci. A tutaj nagle, znienacka, dzieje się bardzo źle, mama rodzi przedwcześnie. No i rzadko kiedy jest tak, że nic złego z tego nie wynika, bo te dzieci, które rodzą się przedwcześnie, potrzebują dużo czasu, żeby dogonić swoich rówieśników. Ja mówię, że wcześniak rodzi się z ogromnym bagażem i go niesie od pierwszych dni swojego życia. Więc też ten poradnik psychologiczny myślę, że jest bardzo przydatny i pomocny rodzicom. Też poradnik o bezpieczeństwie, o tym jak dbać o bezpieczeństwo dzieci. Więc materiały edukacyjne dla rodziców, które zawsze bezpłatnie, bo to jest też naszą dewizą, że rodzice od nas otrzymują edukację, pomoc, oczywiście bezpłatnie. Wszystkie te materiały w postaci PDF-ów są do ściągnięcia też ze strony internetowej. Co też ważnego koalicja zrobiła? Myśmy przez kilka lat, bo to było kilka etapów, wspólnie z neonatologami, wspólnie z krajowym konsultantem w dziedzinie neonatologii, z szefem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, walczyliśmy, rozmawialiśmy z Ministerstwem Zdrowia o tym, jak bardzo ważny jest dostęp dzieci przedwcześnie urodzonych do profilaktyki zakażeń wirusem RS. Ten wirus to jest wirus, który powszechnie jest obecny od października do marca w powietrzu i on nie jest szczególnie groźny dla dzieci urodzonych o czasie. Natomiast dla dzieci urodzonych przedwcześnie może być śmiertelnie groźny. Może wywoływać bardzo poważne powikłania oskrzelowo-płucne. Te zakażenia z kolei są często powodem wielotygodniowych hospitalizacji, więc dla mamy, dla dziecka powrót do szpitala też jest kolejnym traumatycznym przeżyciem. Już ta mama, która dostała dziecko w takim stanie, że może wyjść ze szpitala i być z nią w domu, to już jest ogromne szczęście i ona nie chce wracać do szpitala. I na szczęście właśnie w kilku etapach na przestrzeni lat udało nam się uprosić Ministerstwo Zdrowia o rozszerzenie tego programu na dzieci urodzone do 33 tygodnia ciąży. Więc dzieci dostają od października do marca profilaktykę. To polega na tym, że raz w miesiącu potrzebna jest taka wizyta. To nie jest szczepienie, tylko dziecko otrzymuje gotowe przeciwciała, które są wstrzykiwane do jego organizmu i te przeciwciała mierzą się z wirusem, jeżeli dziecko z nim się zetknie. No i chronią jego zdrowie, chronią przed konsekwencjami zakażenia wirusem RS, no i przed ewentualną hospitalizacją. Bardzo nas to cieszy i tak też jesteśmy postrzegani przez jako organizacja, przez inne organizacje działające na rzecz wcześniaków, że rzeczywiście wywalczyliśmy ten program. Tutaj bardzo byliśmy rzeczywiście aktywni i bardzo z tego się cieszymy. Dla wcześniaków nie ma innych programów lekowych. To jest jedyny program, który funkcjonuje i on tak malutkimi kroczkami był rozszerzany. I bardzo się cieszymy, że już tak liczna grupa dzieci ma do niego bezpłatny dostęp, że to jest finansowane przez państwo.
Pierwsze pytanie i już w naszej rozmowie pojawiło się bardzo dużo trudnych tematów i trudnych rzeczy, z którymi muszą zmagać się rodzice dzieci przedwcześnie urodzonych. To jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała, że rzeczywiście poród kojarzy się generalnie z czymś radosnym, trudnym, ale radosnym. I z tym szczęściem, które w końcu się realizuje, ten czas oczekiwania na dziecko jest spełniony, ale zapominamy o tym, że wiele rzeczy może się potoczyć inaczej niż sobie to wyobrażaliśmy. Więc tak, więc wsparcie psychologiczne, wsparcie też medyczne. Jak to wszystko wygląda? Jak wygląda rzeczywistość rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych? Przychodzi niespodziewanie dziecko na świat i jak to wygląda? Ile czasu rodzice spędzają w szpitalu? Już tutaj w tym momencie pytam, abstrahując od obecnej sytuacji, pandemicznej, ale jak to wyglądało do tej pory? Co się dzieje, kiedy przychodzi takie dziecko na świat?
Kiedy rodzi się wcześniak, od razu znajduje się na oddziale intensywnej terapii noworodka, znajduje się pod opieką neonatologa, którego bada, diagnozuje, określa jego stan. No i wszystko zależy od tego, w którym tygodniu ciąży pojawi się wcześniak, bo też bardzo trudna jest sytuacja, kiedy rodzą się tak zwane skrajniaki, czyli dzieci, które rodzą się między 24 a 27 tygodniem ciąży. Wiadomo, że im młodsze jest dziecko, im wcześniej ta ciąża jest przerwana, tym jest większe ryzyko różnego rodzaju powikłań. I też jest bardzo dużo takich newsów medialnych, bo to bardzo ładna jest historia, kiedy rodzi się taka calineczka, tak, która waży 450 gramów. Tylko to, ile łez wypłacze mama, ile modlitw zmówi, ile stresu i strachu przeżyje, nim w ogóle będzie mogła odetchnąć i będzie przestanie się bać, czy to dziecko w ogóle przeżyje. Mhm. To są emocje potwornego kalibru, tak? Bo najpierw jest nadzieja ogromna i troska o to, czy dziecko przeżyje, a potem zaczynają się kolejne schody, bo zaczynają się, mama i tata tak zdają sobie sprawę z tego, ile problemów zdrowotnych to dziecko może mieć. No i tak naprawdę życie rodziców wcześniaka, szczególnie w tych pierwszych 2 latach, to są nieustające wizyty u lekarzy specjalistów, to są miesiące rehabilitacji. Wszystko zależy od tego właśnie, w którym tygodniu dziecko się urodzi, ale też z jaką masą urodzeniową. Czyli im więcej to dziecko będzie ważyło, też tym większe są szanse na to, że uda się w miarę w dobrej kondycji to dziecko wypuścić ze szpitala, oddać już pod opiekę rodziców do domu. I to, o co walczą też neonatolodzy, a my od wielu lat bardzo też kibicujemy temu projektowi, to żeby pojawił się program kompleksowej, koordynowanej opieki nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym. To by bardzo ułatwiło życie rodzicom, bo dzisiaj jest tak, że mama musi pojechać, często mieszkając w zupełnie innym mieście, do miasta wojewódzkiego, gdzie jest odpowiedni ośrodek, gdzie są specjaliści. Dzisiaj jedzie do okulisty, wraca z dzieckiem. Za 2 dni ma wizytę u nefrologa, jedzie do nefrologa. Za chwilę ma wizytę u neurologa, jedzie do neurologa. To są, po pierwsze, to jest narażanie zdrowia dziecka, no bo każda podróż też wiąże się z ryzykiem infekcji. Jest to jakaś trudność też logistyczna. Na ogół drugi rodzic musi wziąć urlop, żeby towarzyszyć mamie. To są koszty związane z podróżą, co też ma znaczenie dla rodziców. Niektórzy rodzice tak żartują, jak już mają starsze wcześniaki. Wcześniak to tak jak każde inne dziecko, tylko o wiele droższe. No bo to tak też jest, że żeby jak najlepiej wyprowadzić dziecko z różnych problemów zdrowotnych, no to potrzebna jest praca z rehabilitantem, z logopedą, z psychologiem bardzo często. No i niestety, ale wymiar, w jakim to jest finansowane przez państwo, jest trochę za mały. W związku z czym rodzice wydają pieniądze własne na to, żeby jak najbardziej wesprzeć dziecko w rozwoju, żeby jak najszybciej mogło dogonić swoich rówieśników i żeby jak najmniejszy bagaż wcześniactwa niosło przez resztę swojego życia.
A z czym może się wiązać zaniedbanie tego? Znaczy zaniedbanie to jest może zbyt brutalne słowo, ale no właśnie niezapewnienie tych wszystkich.
Też, jeśli chodzi o słowo zaniedbanie, ja do niego wrócę, bo tak jak pani bardzo ładnie na początku powiedziała, że ogromne ma znaczenie pomoc i medyczna, i psychologiczna, ale też słowa mają moc i mamy są bardzo, bardzo wrażliwe na temat tego, w jaki sposób mówimy o ich bardzo trudnym macierzyństwie i o ich dzieciach. I są takie dwie emocje, które towarzyszą mamom wcześniaków, to wynika z badań. To jest lęk i to jest poczucie winy. I poczucie winy za to, że ta ciąża została przerwana zbyt wcześnie. I dlatego, kiedy mamy słyszą czasem, że wcześniaki rodzą się na świecie dlatego, że rodzice zaniedbali się, czy mama niezbyt troszczyła się o swoją ciążę, albo za dużo dziadkowie czasami potrafią bardzo, pewnie chcąc dobrze i z miłości, ale dotknąć takich bardzo żywych emocji mam, mówiąc na przykład, no widzisz, bo ty tyle pracowałaś, gdybyś wzięła zwolnienie, to tak by nie było. I mama potem całe życie żyje z poczuciem winy, że to ona coś zawaliła, że ona coś zrobiła nie tak i dziecko przyszło na świat przedwcześnie. Więc jeżeli mogę, to apeluję do naszych słuchaczy. Jeżeli macie do czynienia z mamami, które rodzą przedwcześnie, bardzo proszę, bądźcie bardzo ostrożni w tego typu ocenach. Mamy nie są winne temu. Tak się czasem dzieje. To jest wiele czynników. Są czynniki medyczne, są jakieś zakażenia, na które nie mamy wpływu. Jest stres, którego nie da się w naszym życiu wyeliminować. Są czynniki środowiskowe. Jest bardzo dużo czynników, które powodują, że tak się dzieje, że dziecko przychodzi na świat przedwcześnie. I im szybciej pomożemy mamom przejść od tego momentu żałoby po niedonoszonej ciąży, im szybciej pomożemy mamom uporać się z tymi emocjami, które na początku nimi targają, tym żalem, tym smutkiem, tą rozpaczą, tym szybciej mama przejdzie do mamy zadaniowej. I ta mama będzie oparciem dla swojego dziecka, będzie partnerem dla lekarza neonatologa, dla zespołu neonatologicznego, bo mama, pani profesor Kornacka pięknie o tym mówi, jest niezbędnym ogniwem terapeutycznym. I dlatego pandemia zrobiła coś strasznego, bo pandemia była tym czasem, kiedy mamy nie miały wstępu na oddziały. Ale od tych mam oczekiwano tego, żeby rozkręciły laktację, żeby każdego dnia przywiozły mleko dla swojego dziecka, bo mleko działa jak lek. A jak rozkręcić laktację, jak nie widzę dziecka? To są emocje, tak? Oksytocyna się wydziela, jak patrzę na dziecko, jak widzę dziecko, czuję. I też więź się buduje wtedy, kiedy jesteśmy razem, kiedy się przytulamy, kiedy kangurujemy. To są bardzo, bardzo ważne momenty dla mamy i dla dziecka. I w normalnym czasie, nie pandemii, mama przechodziła każdego dnia na oddział. Tata przychodził, przez 2 godziny siadali na fotelu. W wielu szpitalach są takie wygodne fotele, specjalne fotele do kangurowania. Wiele z nich podarowane przez orkiestrę pomocy świątecznej. I rodzice siadają i 2 godziny trzymają wcześniaka na gołej piersi, ciało do ciała, skóra do skóry, przytuleni. I to dziecko czuje dalej bicie serca mamy. Czyli tak jakby nic się nie stało, tak jakby nie było już w inkubatorze, tak jakby nie wyszło z tego brzucha. I to powoduje bardzo dużo dobra, tak? Bo to stymuluje rozwój dziecka, stymuluje jego neurony, stymuluje jego emocje, stymuluje do wzrastania, a u mamy stymuluje pokarm. No i oczywiście buduje więź między mamą i dzieckiem, między tatą i dzieckiem. Cudowne są obrazki, kiedy tatusiowie kangurują, tak, na tej klatce owłosionej, jak leży wcześniak. To naprawdę są cudowne emocje. Rodzice fotografują się w tych cudownych chwilach i to jest piękną pamiątką na dalszy czas dla dzieci.
Tak, tutaj poruszyła Pani bardzo ważne dwie kwestie. Przede wszystkim tego, jak bardzo ważna jest więź dziecka z mamą, nie tylko w przypadku wcześniaków, ale w przypadku każdego noworodka. Wydaje mi się, że chyba nie wszyscy do końca zdają sobie jeszcze sprawę z tego, jak bardzo ważny jest ten kontakt nawet fizyczny, jak bardzo ważne są te pierwsze dni, pierwsze miesiące, pierwsze lata po urodzeniu dziecka i jak to może wpłynąć na dorosłość, na dorosłego człowieka. To, jak dużo czułości i opieki miał dostarczone od pierwszych momentów życia. Ale tego tematu nie będziemy teraz rozwijać, tak. Chociaż bardzo mnie to kusi. Chciałabym ja zwrócić...
Ja tak odpłynęłam od Pani pytania, bo się skoro...
Tak, tak.
Właśnie, ale myślę, że to też ważna rzecz właśnie o tych słowach, które mają moc. Natomiast Pani redaktor zapytała właśnie o te konsekwencje. I na przykład na etapie rozwoju w szkole czy w przedszkolu, to jak dziecko pisze, jak rysuje, kwestia integracji sensorycznej, to wszystko zaczyna się właśnie od porodu, tak? I od stymulacji, która ma miejsce w pierwszych tygodniach, pierwszych miesiącach życia. Dlatego właśnie rodzice taki wysiłek wykonują, żeby stymulować, żeby rehabilitować, żeby były wizyty fizjoterapeuty, żeby właśnie później w szkole nie było problemów, w przedszkolu nie było problemów.
Dokładnie. Wspomina też Pani o rodzicach i tutaj chciałabym też położyć nacisk i na te kwestie, ponieważ od początku naszej rozmowy jak na razie mówimy więcej o matkach, ale rodzinę tworzy także ojciec, chociaż tak. Fizycznie nie rodzi dziecka, jest bardzo ważny. Jaka jest rola ojców w opiece nad wcześniakami?
Myślę, że ojcowie z ogromnym lękiem na początku podchodzą do dziecka, które waży 500 gramów czy kilogram. Wyobraźmy sobie tak dziecko, które mieści się na dłoni, a tata ma dłonie takie duże i on się boi, co on zrobi temu dziecku, nie zrobi krzywdy, tak? Bo w kolei lekarze, pielęgniarki, położne, one uczą, jak obchodzić się, jak sprawować opiekę nad dzieckiem. Natomiast myślę, że tata po pierwsze ma trudną rolę, dlatego że trochę musi być takim supermanem i trochę wspomóc mamę w tym, żeby ona uporała się ze swoimi trudnymi emocjami, być jej wsparciem, a przecież jemu też jest trudno. On też się boi o życie tego dziecka.
I chyba ważne jest też podkreślić, że jak najbardziej ma prawo się bać, nie musi być tym siłaczem, który nie może okazać emocji.
Tak. Tak, nieraz widziałam wzruszonych tatusiów, nieraz widziałam zrozpaczonych tatusiów, ale też i chyba większość takich do nas pisze i zawsze bardzo mnie to cieszy, tatusiów zadaniowych. Jaki monitor, czy kupić monitor do oddychania i jaki monitor? Jaki sprzęt jest potrzebny, bo chcemy się dobrze przygotować na wyjście dziecka ze szpitala i ja już chciałbym to zacząć organizować. To jest super, że jest tata, menedżer, który zaczyna organizować przestrzeń życiową, dowiadywać się, szukać informacji, a jak mamy wiedzę, to już jesteśmy krok milowy do przodu. I bardzo zachęcam rodziców wcześniaków do tego, żeby szukali rzetelnej wiedzy, bo też jest sporo grup wsparcia, grup zamkniętych, gdzie są rodzice i to są bardzo potrzebne miejsca, bo kiedy właśnie nagle rodzi się wcześniak, mama zapisuje się na taką grupę i dostaje tyle ciepła, tyle nadziei, tyle zdjęć, a u nas w tym samym tygodniu się urodziło dziecko i dzisiaj jest wszystko dobrze, zobacz jak już chodzi, już tańczy, już chodzi do przedszkola. To jest bardzo ważne. A z kolei taka rzetelna, medyczna wiedza, ale podana w łatwy sposób, to chociażby strona nasza fundacyjna, ale też bardzo fajna strona www.wcześniaki.org. Tam też pani doktor Krystyna Bober-Olesińska nagrała mnóstwo filmików edukacyjnych dla rodziców, jak opiekować się dzieckiem, jakie są problemy zdrowotne, jakie mogą być, jak sobie z nimi radzić. Więc bardzo polecam weryfikować też miejsca, z których czerpiemy wiedzę, po to, żeby dobrze robić, tak? Pomagać dziecku, ale też nie przestraszyć się. Żeby właśnie miejsce, z którego pobieramy wiedzę, było miejscem rzetelnym, a więc od lekarza, od pielęgniarki i ze sprawdzonych przez lekarzy źródeł w internecie, a nie z jakichkolwiek źródeł w internecie.
Tak, to jest bardzo ważne, zwłaszcza, że mamy bardzo dużo miejsc dyskusyjnych i tych informacji jest no, w zasadzie cała masa, więc można się łatwo w tym pogubić. Teraz wydaje mi się, że wypadałoby przejść do rozmowy na temat tego, jakie są realia opieki nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie obecnie w sytuacji pandemicznej. I o tym porozmawiamy za chwilę.